Boże, pomożesz z czytaniem. Ostatni raz, jak byłem tu, to mieliśmy wszyscy nadzieję, że nasi wygrają. No różnie bywało, wygrali, to prawda, więc może się cieszyć z tego, ale codziennie kolejne narody smakują gorzkie jabłko przegrane. I dzisiaj kolejne narody będą zawiedzione, że nie wygrali. My zaczęliśmy ostatnio, czy ja zacząłem ostatnim razem, jak byłem, mówić o nadziei, która nie zawodzi, która jest pewna, w której możemy mieć zaufania i która prowadzi nas do uporządkowanego życia, posłuszeństwa i wiary. I zaczęliśmy przejść przez list do Kolosan. Ostatnim razem to udało nam się przejść przez pierwszą połowę pierwszego rozdziału. To nie będę tego wszystkiego powtarzał, ale jak widać tu, gdzie Kolosy jest w dzisiejszej Turcji i Laodycea, która też jest wymieniona, jest bardzo blisko temu. Więc robiliśmy, to jest znowu w innym ujęciu, Kolosy i tu jest Efeza i tu jest Laodycea. Więc to jest ten moment geograficzny, tu są ruiny, które jeszcze dzisiaj można zobaczyć. I przeszliśmy tak daleko do 16 wersetu włącznie. Chciałbym dzisiaj dokończyć pierwszy rozdział i zacząć drugi. Więc poproszę Kuba, żebyś przeczytał nam te pierwsze wersety.
On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. I on jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą, przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża.
No więc ostatnio to Paweł zaczął chwalić Chrystusa, powiedzieć, kim jest, że jest Alfą i Omegą, że On jest Twórcą, On jest ponad wszystkim, w Nim jest cała pełnia boskości. On dał nam odkupienie, On jest obrazem niewidocznego Boga. On istniał przed wszystkim i przez wszystko, przez Niego wszystko się trzyma. Całe tworzenie. I On jest też celem tego stworzenia. Więc to jest stworzone przez Niego, utrzymane przez Niego i jest stworzone dla Niego. I tu jest też mowa o tym, że jest głową ciała. Więc dodajemy do tego, do tej listy, kim Jezus jest, co mamy w Chrystusie. I to jest pierwszy cel Pawła, jeżeli chodzi o pisanie tego listu. To jest, żeby pokazać ludziom Chrystusa, że Chrystus jest w pełni Bogiem, że jest źródłem utrzymującym i celem stworzenia. I drugi cel napisania listu było to, żeby pokazać Kolosanom, że kocha ich, że zależy jemu na nich, żeby zachęcić, umacniać ich, zachęcić ich, żeby wytrwać w wierze. I trzeci cel jest, żeby oponować fałszywe doktryny, fałszywe nauczanie, fałszywe przekonanie, fałszywe praktyki, które wkraczali do Kościoła pierwszego wieku. I będziemy mieli trochę każdego z tych trzech celów na widoku dzisiaj. Ja miałem przywilej, żeby być prezesem takiej szkoły przez ponad 20 lat. I to było dużo pracy. Dzieci, które uczestniczyły w tej szkole, nie wiedziały, co się dzieje. Nie wiedziały, kto to organizuje. Nie zastanawiały się nad tym. Oni po prostu wybiegały na boisko, chodzili na lekcje. Nie interesowało ich, skąd to się wzięło? Dlaczego coś takiego? Jak to możliwe? To byli kwestie, które w ogóle nie interesowali ich. Ale ktoś musiał to tworzyć. Musiał to w jakiś sposób ustawić, żeby tak wyglądało, żeby było do życia dla nauczycieli, dla dzieci, dla wszystkich związanych z tym. I podobnie jest w świecie. Większość z nas biega jak te dzieci w podwórku. Nie interesuje nas za bardzo skąd, dokąd, jak, jakim sposobem. To nas przerasta totalnie. To są kwestie, które nie są w naszym zasięgu. Więc skupiamy się na tym, co robimy, chodzimy do pracy, rozmawiamy się i tak dalej. Ale trzeba się zastanowić w końcu, po co to wszystko? Skąd to się wzięło? Dokąd to idzie? Co się dzieje wokół nas? Kto to konstruuje? Kto jest twórcą? Czy to wszystko się dzieje przypadkiem? Ta szkoła zaistniała przypadkiem. Kto to podtrzymuje, żeby to się nie rozpadło? I po co? Jaki jest cel tego wszystkiego? Warto się zastanowić nad tym, jak biegamy na tym podwórku. Po co to wszystko? Żeby odpowiedzieć na głębsze pytanie. Tu w 18 wersecie jest wymienione, że jest głową ciała. I jak mówiłem ostatnio, to list do Efezjan jest takim partnerskim listem, gdzie jest dużo mowy o Kościele, o tym ciele. Natomiast w Kolosan jest mowa o głowie. I nie ma innej głowy. Nie ma głowy w postaci papieża, kapłanów, księży, pastorów, Pawłów, apostolów. Nie ma innej głowy. I głowa jest intymnie związana z współgrającym z ciałem. I ciało wykonuje to, co głowa wymyśli. Ciało nie dyktuje głowie. Nie powinno dyktować głowa, przynajmniej. Głowa powinna dyktować ciele, ręce, nogom, co mają robić. On nie tylko jest pierworodnym, jeżeli chodzi o stworzenie, ale on jest pierwszym, który zmartwychwstał. Więc on jest pierworodnym owocem zmartwychwstania. I on pokonał nawet największy wróg. On pokonał śmierć. I tak to było kluczowe, jego działanie, że Bogu się spodobało. Bogu było miło, żeby wlać w Niego całą pełnią Boga. Żeby ta pełnia mieszkała w Nim. I przez Niego Bóg rozwiązał problemy świata, największe problemy świata. To jest to, co odróżnia chrześcijaństwo od innych filozofii, od innych religii. Bóg nie tylko jest Bogiem narodów, takim dalekim Bogiem, suwerennym, który nad wszystkim czuwa, siedzi na tronie, dosyć niezaangażowany w dzisiejszym świecie. On jest tym oczywiście, on tworzył wszechświat, on jest na tronie, on dyryguje działanie narodów. Natomiast Bóg, w odróżnieniu od innych filozofii w religii, Bóg wstąpił na ziemi, wcielony w człowieka. I ten człowiek przybliżył Boga do nas. On powiedział, jeżeli widzieliście mnie, to widzieliście Ojca. I on dokonał to, co było najważniejsze, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu świata. On rozwiązał problem grzechu. On rozwiązał problem śmierci. On rozwiązał problem, jak my mamy żyć, żeby podobać się Bogu. Pokazał nam to. On pokazał nam nawet, jak żyć w środku prób, cierpienia, męki i śmierci. I to było trudno dla uczniów, żeby zrozumieć to. Jak to możliwe, że Bóg wszechmogący, wszechwiedzący staje się człowiekiem i w pełni obrazuje tego wielkiego Boga który panuje nad narodami i nad wszechświatem. Jak to możliwe? Uczniowie tego nie rozumieli. I dalej, Bóg w swojej Trójce dał nam Ducha Świętego, który przyszedł do nas, żebyśmy przeżyli duchową przemianę, duchową transformację, przemiana naszego wnętrza, przemiana naszego myślenia i serca. Ateistyczny humanizm propagowany przez komunistów, przez Unię w tej chwili, próbuje odpowiedzieć na problem grzechu. Ich sposób jest prawo. Coraz więcej takich przepisów, praw, regulaminów próbują uregulować grzeszny świat i grzesznego człowieka. I wiemy ze Starego Testamentu, z nieudanej próby komunizmu, z nieudanej próby tych teraz mocarstw, że człowieka nie da się w ten sposób zmienić przez zewnętrzne prawo. Trzeba rozwiązać problem wewnętrznie. I po to Bóg dał nam siebie w postaci Ducha Świętego, żeby wyczyścić nas, żeby nas uświęcać. Więc Bóg daje nam siebie w trzech postaciach. Wielki Ojciec, potężny, suwerenny nad wszechświatem. Człowieka w postaci Jezusa, który pokonuje śmierć, który odpowiada swoją krwią na problem grzechu, który pokazuje nam, jak żyć. I Boga w postaci Ducha Świętego, który dokonuje przemianę wewnętrzną. I ta przemiana w tym momencie daje nam szansę. Daje nam szansę, żeby być pojednane z Bogiem. Żeby osiągnąć pokój. Znowu coś, co człowiek bez Boga nie potrafi rozwiązać. Naprawdę pokój z powodu naszego pojednania i jedności z powodu tego, że jesteśmy przemienieni. Jezus prowadzi nas w taką opcję, żeby kochać innych ludzi prawdziwie, ponad sobą, żeby żyć w jedności. I Jezus na tym się skupia w jego ostatnich orędziach dla swoich uczniów. Idźmy dalej.
I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Ją tą posłyszeliście, głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem. Jej sługą stałem się ja, Paweł.
No zauważmy tu 21 werset, że on pojednoczy tych, którzy mieli sposób myślenia i sposób życia wrogowo nastawiony na Boga. Niesamowita przemiana jest możliwa nawet dla wrogów Bożych. I sposób pojednania to nie jest jakiś mistyczny, duchowy twór. To jest dosyć okropny sposób, że musiał umrzeć. Musiał oddać swoje życie i oddał to w sposób dosyć okrutny. Gnostycy, jak mówiłem ostatnio o filozofach pierwszego wieku, trochę gnostycy negowali, że to, co materialne, że to, co jest cielesne, ma jakąś ważność. Więc dla nich to tylko się liczyło duchowość, mistycyzm. Dla nich oni się skupili bardziej na mistyczne doświadczenia, które człowiek musiał doznać, żeby dołączyć się do elity. Więc tu na pewno nawiązuje do tego, że ciało tu dokonało zwycięstwo. I w 22 on mówi o tym, że teraz jest szansa, żebyśmy byli, chociaż grzesznikami, żebyśmy byli w swojej pozycji przed Bogiem widziany jako nienagani, jako święci. Nie dlatego, że mamy takie zachowanie święte zawsze, chociaż powinniśmy o to się starać, ale problem grzechu, że jesteśmy skazany na grzech i potępieni, to już jest rozwiązane. I 23 werset, on to rozwija, że nasza, to, że jesteśmy nienaganni, zależy od życia w wierze. Nasze uświęcenie, kontynuacja w tej drodze wiary, jak Rzymian Paweł opisuje to, od wiary do wiary, że prawdziwa wiara, żywa wiara udowodni siebie tym, że jest to prowadzone w akcję, w działanie, w cenie i wykonanie, jak Duch Święty robi w nas. W praktycznym posłuszeństwie Bogu, jak chodzimy z Bogiem na co dzień, w praktyczną pobożność w naszej postawie, w naszych motywacjach i potem w naszych czynach. To jest nasza nadzieja, żebyśmy żyli w ten sposób. I to jest możliwe, dlatego że Jezus nas odkupił i Bóg nam daje, Jezus też wysyła nam Ducha Świętego, żeby On nas prowadził. Więc taka nadzieja jest przed nami. Idziemy dalej.
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa. Mam wypełnić posłannictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.
Czyli Paweł chce, to jest jego cel tu, żeby ludzie, żebyśmy byli doskonali w Chrystusie. Żebyśmy mieli taki sposób życia, wiarę, kontynuowali w tej wierze w żywy sposób. To jest jego, o to walczy w 28 wersecie. I czym on żyje? 24 werset. Kościół uzupełnia, dopełnia braki udręk Chrystusa. Co to znaczy? Jak to zrozumieć? No, wydaje mi się, to moje rozumienie tego, to nie jest, że coś brakowało w cierpieniach Jezusa. Wiemy, że to było pełne męki i okropna śmierć. Natomiast co Paweł miał robić? Co my mamy robić w stosunku do tego? Mamy dopełniać jego mękę. Mamy być, tak ja to rozumiem, mamy być dla otaczającego świata przykład. Przykład Jezusa, który przeszedł przez próby, przeszedł przez tortury, przeszedł przez prześladowanie, przeszedł przez to, że uczniowie uciekali od Niego. Że właściwie wszyscy prawie uciekali od Niego. Cierpiał na własne ciało. Kosztowało to Mu bardzo dużo. My mamy być takimi ludźmi. My mamy tak samo nosić mękę, próby, tortury, prześladowanie, opuszczenia, krytykę, wyśmiewanie, bicie. Mamy uzupełniać dla otaczającego świata ten obraz, ten przykład, ten wzór, żeby otaczający świat, który nie był obecny za czasów Jezusa, żeby oni widzieli to w akcji. Taką miłość akcji. Jan 9 rozdział jest przykładem ślepego człowieka. Uczniowie chcą wiedzieć, dlaczego on jest ślepy. I Jezus mówi nie dlatego, że jest grzesznikiem. To nie o to chodzi. Że nie jest tu w jakiś sposób błogosławiony przez Boga, nie jest tu uzdrowiony, bo nie ma wiary. Nie. Jego problem był inny. Jego zadanie było inne. Jego zadanie było, żeby oddać Bogu chwałę. To się stało, żeby chwała Boża była widoczna, uzupełniona. Co ten ślepy człowiek miał robić? On miał oddać Bogu chwałę. Po to było to mu dane. I co my mamy robić, jak przechodzimy przez więzienie? Co Paweł miał robić, jak siedział w więzieniu, pisząc ten list? Miał oddać Bogu chwałę. To nie oznacza, że oczywiście, że nie chciał wolności. Chciał wolności. Ale co miał robić, jak był w tym więzieniu? Miał oddać Bogu chwałę, dziękować Bogu za to, że dano mu przywilej, żeby uzupełnić, dopełniać cierpienia Jezusa. I jeżeli widzimy cierpienie, próby w tym świetle, to w tym momencie to dodaje nam, mam nadzieję, umocnienie, siły, żeby oddać Bogu chwałę, będąc w takim stanie, w jakim jesteśmy. To nie jest łatwo. Pójście do krzyżu to nie było łatwo dla Jezusa i noszenie swojego krzyża, pójdąc za Nim jako Jego uczniowie, to też nie przyjdzie nam łatwo. Czasami Bóg będzie nam oszczędzał od tego. Czasami Bóg nam da uwolnienie, tak jak dał Pawłowi po tym więzieniu. Ale następnym razem, jak był w więzieniu, prawdopodobnie poszedł na śmierć. Bóg nie zawsze odpowiada na nasze zachcianki, na nasze prośby, na nasze wyobrażenie, co by było dla nas najlepiej. Tak jak rodzic nie zawsze odpowiada na prośbę dziecka, które chce kolejną słodyczkę. Więc my mamy umrzeć dla siebie i cierpieć dla Kościoła, dla otaczającego świata. I w ten sposób pokazujemy im Jezusa. Widzą to w akcji, to w historii Polski, to mamy Maksymilian Kolbe jako jeden przykład. Najbardziej znany może. Ale każdy z nas na swoim podwórku ma takie możliwości, żeby być takim dopełniaczem cierpień Jezusa. Więc Paweł w tym momencie widzi sens w to, co robi. Może nawet oddać Bogu dziękczynienie i chwałę. Uwielbiać Go za swoje cierpienie. Chlubić się w tym, że dano mu taką możliwość. Jak mało komu. Totalnie inaczej przewartościujemy w tym momencie nasze zadanie i nasz stan. I to nie oznacza, że nie powinniśmy się modlić o wolność w kraju, żebyśmy, tak jak jest w 1 Tymoteusz 2, o uwolnienie od więzienia, od uzdrowienia od choroby, od przedłużenia życia, kiedy jesteśmy śmiertelnie chorzy, jak Ezekiasza. Natomiast Bóg nie zawsze odpowiada według tego wyobrażenia naszego. I co mamy wtedy zrobić? Mamy oddać Bogu chwałę, dziękować Mu za to, że dano nam cierpieć, żeby być przykładem dla innych, żeby być widocznym świadectwem dla innych. 26 werset. On wraca do tematu tajemnicy, że w Chrystusie jest tajemnica wszystkiego w pełni i to jest objawione już. 27, nawet dla pogan. Ta tajemnica wiary, którą on rozwija, 1 Tymoteusz 3, rozdział 16, werset. Chrystus jest tym tajemnicą. I tajemnica jest nie do odkrycia, chyba że ktoś to objawia. I ta tajemnica była ukryta przez wieki, przez pokolenia. I teraz ta tajemnica jest wystawiona, objawiona. Piękne, nawet dla pogan. Ale mamy tą tajemnicę, to jest ukryte. To jest, musimy pogrzebać, musimy szukać, musimy badać, jak szukanie za skarb. To nie jest coś, co leży na powierzchni dla osoby, który powierzchownie podchodzi do sprawy. Jest to w zasięgu i nasze zadanie jest, żeby ogłosić to, żeby ludzie wiedzieli, że coś takiego jest w zasięgu ręki. Więc nasze zadanie, 28 werset, czy Paweł widzi to jako swoje i ja bym powiedział, to jest nasze, to jest, żeby przybliżyć ludziom poznanie Jezusa. Ta walka nie jest, żeby przekonać ludzi do naszego Kościoła. Ta walka to nie jest, żeby przekonać ludzi do naszego wyznania wiary, żeby się zgodzili z nami we wszystkich kwestiach. To nie jest to, żeby uczyli się naszych praktyk denominacyjnych. To nie jest, żeby oni dołączyli się do naszego Kościoła. To nie jest, żeby oni zostali ochrzczeni. To, co chcemy, powinniśmy robić, to jest zbliżyć ludzi do Jezusa. Nic innego. To jest Ewangelia. To nie jest Chrystus plus. To jest Chrystus, sam Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały. I Paweł w swojej 29 werset, Paweł w swoim więzieniu, skąd on ma moc, skąd on ma siłę? No ta przemiana, wydaje mi się, umysłu dokonany przez Ducha Świętego w oparciu o Słowie Bożym, o prawidłowym myśleniu, to daje mu ochotę żyć. Szlachetność w swoim zadaniu opłakalnym, w sytuacji opłakalnej. Ale jest świadom, że ma szlachetne zadanie. Idziemy dalej.
Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni ku osiągnięciu całego bogactwa, pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem. Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej w Chrystusa.
No, jeżeli już jakikolwiek fragment tu jest kluczowym fragmentem, to wydaje mi się, że to jest, pokazuje nam cele pisania tego listu. Paweł opisuje siebie jako walczący. Walczący jak? Pewnie w modlitwie, w swoich trosce, w swoim nauczaniu, w swoim doświadczeniu i cierpieniu. Walczy mocą ducha, nadnaturalną mocą ducha, która jest mu dana. On jest determinowany. On walczy z mocarstwami, z władzami, którzy próbują zniszczyć jego dzieło. I o co się modli? Modli się o to, o tych ludzi, których nie widział. Modli się o ich umocnieniu, o to, żeby oni byli zachęceni. Modli się o to, żeby oni zaczęli żyć w miłości, która doprowadzi ich do jedności. Żeby oni w drugim wersecie mieli pełniejsze poznanie tajemnicy Boga w Chrystusie. Żeby mieli głębszy wgląd, głębsze rozumienie, to co było w pierwszym rozdziale, 9 werset. Żeby patrzyli na rzeczywistość duchowymi okularami. On mówi o tajemnicy pobożności. Jak pobożność wygląda? No popatrzmy na Jezusa. Jezus był Bogiem. On reagował na sytuację w pobożny sposób zawsze. My bardzo różnie wychodzimy. Czasami dobrze reagujemy na sytuację, czasami źle. Jesteśmy jak Abraham może. Abraham zostawił Ur, mając 75 lat, więc był posłuszny Bogu. Jeden na plus. Oszukał faraona, że Sara jest jego siostrą. To jest jeden, jeden. Był gotowy ofiarować Izaka 2:1. Śpi z Hagarą, bo nie wierzył, że Bóg da mu syna. 2:2. Więc Abraham czasami reagował jako człowiek wiary, czasami nie. Ale Jezus, jak On był postawiony w różnych sytuacjach życiowych, chodził z Bogiem, był Bogiem i żył w pobożny sposób. I nasze zadanie to jest, żeby podobnie żyć z Bogiem, chodzić z Bogiem od sytuacji do sytuacji, idąc, czyńcie się uczniami. Nie tylko mamy przynieść Bogu chwałą ze swoją reakcją, reakcjami na różne wydarzenia, decyzje, ale mamy też czynić uczniami. Więc mamy dbać o innych, którzy przechodzą też przez ten cały świat. Dlaczego tak? Dlaczego mamy tak żyć? 4:4, żeby nikt was nie oszukał fajnie brzmiącymi argumentami. Potrzebujemy duchowego rozeznania. Przez to, że patrzymy z pomocą, oświeceniem Ducha Świętego bardzo uważnie na Chrystusa, bardzo uważnie na Jego Słowo. I to pomoże nam, ochroni nas od innych paradygmatów duchowości, które są bardzo ładnie brzmiące. Marketing dzisiaj jest budowany w oparciu o ładnych słowach, fajnie brzmiących słowach. Miej to teraz, zasłużyłeś na to. Czemu nie? To jesteśmy tu, żeby dla waszego dobra. Rozkosz się w to. Polityka dzisiaj posługuje się fajnie brzmiącymi argumentami. Zdrowie, bezpieczeństwo, tolerancja. Oni używają te fajnie brzmiące argumenty, żeby nas przekonać, że to jest dla naszego dobra, żebyśmy głosowali za nich. I duża część chrześcijaństwa niestety też bazuje się w dzisiejszych czasach na fajnie brzmiące argumenty. Bóg nie chce, żebyście cierpieli. Bóg chce, żebyśmy wszyscy byli uzdrowieni. Bóg chce, żebyśmy byli nawet wszyscy w służbie uzdrowienia. Bóg chce błogosławić ciebie wszelkimi bogactwami niebios. Tu i teraz. Bóg da ci wszystkie obietnice, wszystkie pragnienia twojego serca. Tylko trzeba uwierzyć. Bardzo fajnie brzmiące argumenty. Każdy z nas by chciał. Odpowiada na nasz apetyt, na nasze wyobrażenia. Problem polega na tym, że to jabłko, które świeci, które jest bardzo smaczne, jest zwodnicze. I musimy uważać bardzo w tym świecie, jak mamy do czynienia z polityką, z marketingiem, czy w chrześcijaństwie. Uważajmy, żebyśmy nie pałknęli gorzkie jabłko i żyli tymi konsekwencjami. 5:5. Żebyśmy, on modli się o to, pragnie, żeby oni wykazali dyscyplinę i stabilność, solidność wiary. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy wątpią? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy się boją? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy jesteśmy depresyjni? Którzy jesteśmy dołowani, jak coś tam nie wychodzi? Jak ktoś nas krytykuje, jak ludzie nie reagują na nas pozytywnie? Kiedy życie nie idzie po naszej myśli? Czy wtedy, w tych momentach, jak jesteśmy w więzieniu, jak jesteśmy ciężko chorzy, jak jesteśmy opuszczeni przez wielu, czy wtedy nasza wiara się utrzymuje? Kiedy ludzie nas zawodzą, kiedy patrzymy śmierć w oczy, czy wtedy zaczynamy się bać? Kiedyś miałem, jako młody człowiek, pamiętam, przemówienie, nie pamiętam na jaki temat i pewnie nikt inny tego nie pamięta. Natomiast pamiętam tylko z tego kazania jedno, że przyszła do mnie kobieta po tym kazaniu i powiedziała: Marku, to bardzo mi pomogło to, co powiedziałeś. I powiedziałem: na co ci pomogło? Ona mówiła: ja jedno nie oddałem Bogu. I Duch Święty mi przekonał o to w oparciu o twoje słowo dzisiaj. I pytałem, a co nie oddałaś Bogu? Ona mówiła, ja jeszcze się bałem śmierci. Tej obawy nie oddałem, oddałam Bogu. Dzięki. I ja mówiłem, no to super, to nic na ten temat nie mówiłem, ale super, że doszłaś do tego. Abyś żyła w wolności. Czy moje zaufanie do Boga, ufność Bogu przejdzie przez rak, przejdzie przez to, jak ludzie mnie krytykują, przejdzie przez to, kiedy mój chłopak mnie opuści, przejdzie przez to, kiedy nie ma na horyzoncie męża, przejdzie przez to, jak krytykują ludzie mnie i jestem pokuszony, żeby mieć niski obraz siebie, czy mogę wtedy ufać Bogu, czy wtedy zaczynam być w desperacji i szukam dookoła, żeby rozwiązać problem w swój sposób. Prawdziwa wiara przetrwa przez najtrudniejsze momenty, aby to była wiara, która nas cechuje. I ostatni urywek, bardzo szybko przejdziemy przez to.
Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię, będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
No już właściwie to jest konkluzja tego wątka, która jest argumentowana w poprzednich wersetach. Mamy tu korzenia. Zaczęliśmy od tego, że przyjęliśmy Jezusa. Przyjęliśmy Go przez wiarę. Nie przez coś, co zrobiliśmy, co przeżyliśmy. Nie musimy mieć tu niesamowitego świadectwa, jak Bóg mnie przemieniał w chwilę nawrócenia. Czasami to bywa. Ale to nie jest konieczne, że przechodzimy przez jakąkolwiek sito doświadczeń. Tak samo różnie będzie, jeżeli chodzi o nasze rozumienie. Czy rozumiemy, co to znaczy, że Jezus jest naszym Panem? Czy naprawdę mamy to, rozumiemy? To wystarczy nam wiara dziecka. A dziecko bardzo mało rozumie. Więc nie polega tu na to ani na nasze doświadczenie emocjonalne, subiektywne, przeżycia, ani na to, że mamy jakieś tu nie wiadomo rozbudowane wyznanie wiary. Polega to na wiarę i ta wiara ma postępować od wiary do wiary. Tak jak Abraham, mamy uczyć się chodzić z Bogiem, nie zawodzić w tych trudnych momentach, tak jak on, czy Dawid, czy inni. Nasze korzenie są w Chrystusie, nie w tradycjach, nie w przeżyciach, nie w wyznaniach wiary, nie w naszym kościele, nie w naszych liderach. Nasze korzenie są w Chrystusie i tak powinno być dalej. I kiedy odpowiadamy na wyzwanie świata w pobożny sposób, to wtedy nasza wiara jest umocniona. Wtedy skosztujemy to, że Boże Słowo działa, że to jest prawdziwe. I Chrystus w odróżnieniu od naszych bliskich, Chrystus nas nie zawodzi. Od naszych piłkarzy, Chrystus doprowadzi nas do mety. Ta nadzieja jest pewna. Ale uważajmy, jeszcze raz on powtarza. I jeszcze raz będzie powtarzał. Uwaga, bo ludzie szukają was, wokół was, w tym biegu. Są ludzie, którzy subtelnie, w atrakcyjny sposób ograniczają waszą wolność. Spowodują, że jesteście zniewolnieni, niewolnikami innego systemu, innych doświadczeń, innych wymogów, innego sposobu myślenia. Subtelnie, manipulujący. Jak oni to robią w dzisiejszych czasach? No, uśmiechem oczywiście. Różnymi sposobami manipulacja idzie w dzisiejszych czasach. Wzbudzanie emocji przez pewne twierdzenie, entuzjastyczny zapał, optymizm, wymaganie, żeby ludzie powiedzieli halleluja, amen. Baczcie, to może was zawodzić. Ludzie was będą oszukiwać. To nie jest tylko możliwość. To jest coś, to jest realne zagrożenie. Szatan jest na tym boisku. I szatan działa wśród nas. Więc uważajmy, żebyśmy nie wierzyli, nie poszli bezmyślnie za dynamiczne wywołanie jakiegoś pozornego paradygmatu chrześcijaństwa. Uważajmy, żebyśmy nie zostali sprzedane żadnej organizacji czy lojalności według jakichś tam doktryn czy wyznania wiary, które niekoniecznie, praktyk, które niekoniecznie są biblijne. Żebyśmy rozmawiali o jedzeniu, o ubraniu, o praktykach, o liturgii, to tu możemy być odprowadzeni od tego, co naprawdę się liczy. I to jest życie od wiary do wiary, w pobożny sposób, reagując w Boży sposób na te doświadczenia, które Bóg nam daje. Czytajmy książki, idźmy na kursy, posłuchajmy nauczycieli, ale pamiętajmy, że to wszystko może nas zawieść. I miara wszystkiego, prawdy wszystkiego, to jest Jezus Chrystus i Jego Słowo. Tak jak przyjęliśmy Go, kontynuujmy w Nim. Bądźmy Jego uczniami. Amen.
Dziękuję, Marku. Cieszę się, że płynęło zachęcenie ze Słowa Bożego o tym, żeby właśnie w Jezusie Chrystusie położyć całą naszą nadzieję. Chciałbym, abyśmy się też modlili o to dla młodzieży i dzieci z tego zboru, z naszych rodzin. One dzisiaj poszły, takie wspólne wyjście mieli z okazji zakupu.